może. Po 12.15 w studiu lub w terenie idziemy śladem spraw, jakie niesie życie. Pytać każdy może.
A ja dodaję, kto pyta, nie błądzi. Andrzej Chrystek, witam słuchaczy i zapraszam do rozmowy na temat, który już wcześniej zapowiadaliśmy. Można by go sformułować w ten sposób, czy spółdzielca, właściciel mieszkania w spółdzielni może je stracić nawet nie mając żadnego zadłużenia. Ten temat, kwestię podjęła pani senator Lidia Staroń, która zorganizowała nawet w tej sprawie niedawno, kilka dni temu, konferencję prasową, ale do tak ważnego tematu, bo w końcu bardzo wielu mamy spółdzielców, mieszkańców spółdzielczych bloków. Do studia zaprosiłem fachowców, wybitnych spółdzielców kujawsko-pomorskich. Pan Ryszard Kosieniewski był wieloletnim prezesem Bydgoskiej Spółdzielni Mieszkaniowej. Pan Zbigniew Lewandowski z Włocławka też prezesuje spółdzielni. Pan Marek Żółtowski prezesuje spółdzielni w Toruniu, a pan Zenon Mrówczyński jest radcą prawnym, który spółdzielców wspiera swoją wiedzą prawniczą. A sprawa jest bardzo skomplikowana, bo jak powiedziałem, podniosła ją pani Lidia Staroń, w tej chwili senatorka, która powiedziała na konferencji prasowej kilka dni temu, że tysiące ludzi tracą prawa do lokalu mimo braku zobowiązań wobec spółdzielni. Niezależna senator, pani Lidia Staroń, poinformowała, że przygotowała w tej sprawie 4 projekty, które przekaże prezesowi PiS i szefowi klubu PiS. Przypomniała przy tym wyrok Trybunału Konstytucyjnego sprzed 2 lat. Podkreśliła, że w Polsce są tysiące ludzi, którzy tracą prawo do lokalu, choć nie mają żadnych zobowiązań wobec spółdzielni i zapłacili za swoje mieszkania. Jak to się dzieje, ludzie wykupili swoje mieszkania, ale mają lokatorskie prawo do lokalu, czyli w księdze wieczystej jest napisane, że spółdzielnia jest właścicielem. Dodała, że niektórzy lokatorzy pytający w spółdzielniach o dokumenty dotyczące własności lokalu są wykluczeni z członkostwa spółdzielni. No, dłuższy to jest wywód zresztą dotyczący właśnie tego problemu, bo problem na pewno jest, tylko że odnotowano 2 głośne przypadki, poruszane zresztą i w telewizji, w audycji interwencyjnej i także przez panią profesor Ewę Łętowską, byłą rzecznik praw obywatelskich, która także swoje stanowisko wyraziła, mówiąc o po prostu sztucznych zadłużaniach spółdzielni mieszkaniowych, które powodują, że można również postawić ją w stan upadłości. Mieszkania stają się wtedy masą upadłościową jakby. No i oczywiście przeprowadzać egzekucję rzekomych długów. Nad tym zastanowiłem się na chwilę. Ja nagrałem wypowiedź jednego z działaczy spółdzielczych, który zna sprawę jakby od podszewki, chociaż na szczęście sam tego chyba procederu nie doświadczył na własnej skórze.
Generalnie świadomość prawna spółdzielców jest relatywnie niska. Ludzie nie odróżniają spółdzielczego prawa lokatorskiego od spółdzielczego prawa własnościowego do lokalu, a tym bardziej tego ostatniego prawa nie odróżniają od wyodrębnionej własności lokalu. I taka sytuacja niesie ze sobą sporo zagrożeń. W przypadku mieszkań lokatorskich przy obecnej konstrukcji prawnej można w łatwy sposób pozbawić ludzi lokatorskiego prawa do lokalu. Sprawę nagłośnia między innymi pani senator Staroń. Jest też więcej zagrożeń, które czyhają na spółdzielców. Na przykład, jeżeli nie mamy naszego własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu zapisanego w księdze wieczystej nieruchomości, może nas spotkać niemiła niespodzianka, polegająca na tym, że co prawda na mocy prawa spółdzielczego w przypadku, gdyby spółdzielnia mieszkaniowa na przykład bankrutowała, mówiąc kolokwialnie, mieszkania z mocy prawa powinny stać się od razu wyodrębnioną własnością. Były takie przypadki, że w tym momencie wierzyciel, że tak powiem, wchodzi na hipotekę dla nieruchomości, odprzedaje dalej następnemu i nagle spółdzielcy budzą się w nowej rzeczywistości, kiedy ktoś nalicza im czynsz. Takie przykłady to między innymi w jednej z łódzkich spółdzielni mieszkaniowych. Po prostu ludzie nie mają świadomości zagrożenia. To mogą stracić i jakie prawa im przysługują. Sama idea spółdzielczości jest doskonałą formą wejścia w posiadanie lokalu, natomiast wszędzie wszystko zależy od ludzi. Ludzi, którzy zarządzają takimi spółdzielniami, W momencie, kiedy spółdzielnia bankrutuje, na mocy ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych natychmiast te lokale samoistnie przeobrażają się w lokale z wydzieloną własnością. Ale dochodzi do takiego paradoksu, że przecież w dziale ksiąg wieczystych to nie jest przeprowadzane z automatu, a powinno być. Bywały właśnie takie przypadki, tak jak ten wspomniany w Łodzi, że wierzyciele weszli na hipotekę, a później swoje prawa do tejże hipoteki odsprzedali następnym nabywcom, którzy już mieli te prawa i zaczynali po prostu najzwyczajniej w świecie je egzekwować, czyli zaczęli naliczać czynsze tym spółdzielcom.
Czy o takich przypadkach może słychać w województwie kujawsko-pomorskim?
Tak, słyszę się pogłoski, natomiast nie chciałbym się wypowiadać dogłębnie, gdzie takie rzeczy się dzieją, ale należy zwrócić uwagę na sytuację, szczególnie w mniejszych spółdzielniach, często byłych po PGR-owskich osiedlach, na przykład wyodrębnianie własności lokalnych źródeł ciepła, czyli po prostu kotłowni osiedlowej.
Kotłownia sprzedawana jest?
Tak. Teoretycznie, zgodnie z prawem, nie powinno być to zrobione, zwłaszcza przy uważnym nadzorze Rady Nadzorczej. Ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych nakłada na spółdzielnię mieszkaniową obowiązek publikowania na stronie internetowej spółdzielni wszelkich regulaminów, statutów, a także protokołów polustracyjnych, zestawień bilansów finansów i protokołów z posiedzeń zarówno zarządu, jak i rady nadzorczej. Małe spółdzielnie często tłumaczą się, że nie mają strony internetowej, a tu już ustawa nie nakłada na te spółdzielnie obowiązku posiadania takiej strony. Więc uważam, że byłaby to korzystna zmiana, żeby nakazać posiadanie stron internetowych.
Czyli mając mieszkanie, własnościowe nawet, i nie posiadając żadnych długów, można je stracić?
Własnościowe, spółdzielcze prawo do lokalu, nieuwidocznione w księdze wieczystej nieruchomości. Tak, można je stracić.
Oczywiście przypominam słuchaczom, że mogą zadawać pytania, bo audycja nazywa się Każdy Pytać Może. W studiu są eksperci, którzy znają problem od podszewki 52, 300, 45, 50, 90. Ale właśnie, panowie, co możemy odpowiedzieć na to pytanie? Pan Ryszard Kocieniewski.
No więc, ponieważ każdy pytać może, a my tu możemy się wyrazić, to może na temat najpierw tego telefonu. No chodzą pogłoski, natomiast ponieważ jesteśmy tu z całego regionu, a jeżeli chodzi o mnie, ja też reprezentuję Regionalny Związek Rewizyjny w Bydgoszczy, to póki co w naszym regionie takie sytuacje nie występują.
Mówi się o tym, że gdzieś w okolicach
Chełmży, tak, małych spółdzielniach, jeżeli chodzi o te kotłownie, to tak, ale wróćmy jednak do mieszkania, bo kotłownia jest to inny, powiedzmy, zasób majątkowy spółdzielni niż mieszkanie i być może, że te małe spółdzielnie nie stać na własne prowadzenie.
Ratują się jakoś.
Tych kotłowni i może to być ten przyczynek do tego, że zaczynają koło tego, powiedzmy, nad tym się zastanawiasz, natomiast jednak w tej sytuacji akurat pewnie mieszkania są niezagrożone. My się tutaj, jak wszyscy siedzimy, a niedawno było spotkanie zarządu spółdzielni po tej audycji, którą, powiedzmy, wywołała pani Starań, się oświadczamy, że jesteśmy przeciwni takim działaniom, które powodują takie sytuacje, o której pan mówił, że można stracić.
Zaraz może wrócimy do kwestii stanowiska spółdzielni.
Że ponieważ tu nie występuje, to znaczy, że zarządzane spółdzielnie przez różne tam zarządy nie doprowadziły na naszym terenie.
Odbieram tylko, panie prezesie, telefon. Halo? Halo?
Dobry. Właśnie słucham państwa audycji. Chodzi o to, o mieszkania własnościowe. Wiele, wiele lat temu nie mam mieszkania za przysłowiową złotówkę, bo płaciliśmy z mężem za to mieszkanie, ale zaintrygowało mnie to, że powinno być zapisane w księgach wieczystych. Jak można to sprawdzić? Bo płacimy podatki co roku, wiemy, że to mieszkanie jest nasze, ale słuchając państwa audycji, zaczynam wątpić w to, jak można to sprawdzić. Czy jesteśmy zapisani w księgach wieczystych?
Pan Marek Żółtowski.
Proszę państwa, jeśli chodzi o mieszkania własnościowe, to jest to domena samego posiadacza tego prawa. On ma takie uprawnienie i jeżeli i ma taką możliwość złożenia odpowiedniego wniosku, aby taką księgę wieczystą na tym prawie własnościowym utworzyć. To jest prawo wyłącznie tego posiadacza prawa do lokalu. i on może to zrobić, zarząd spółdzielni w jego imieniu, chyba że byłby do tego upoważniony, ale z przepisów upoważniony nie jest, więc z zasady tego nie robi. Natomiast obligatoryjnie księga wieczysta jest zakładana przy wyodrębnieniu każdego z lokali.
Pan Zbigniew Lewandowski.
Pani pytała, jak sprawdzić, czy posiada własność. Jeżeli nie ma dokumentów w domu, wystarczy pójść do spółdzielni, zapytać się, czy to jest status własnościowego prawa, czy ewentualnie status odrębnej własności. Ale jeszcze chciałbym dodać tutaj, że dziwi mnie ten element niepewności, który jest zasiewany. Proszę Państwa, te przypadki, które dotyczyć mogą Warszawy, to jest jedna spółdzielnia, dotyczy może jednego, dwóch budynków i Łodzi, czy to jest mniej jak 1%, to są wyłącznie promile.
Na ale to może trafić każdego. Więc chodzi
ja
o to,
się żeby... zgadzam z tym, żeby, ale chodzi też o to, żeby nie siać niepewności. Proszę Państwa, my wszyscy pracujemy właśnie nad tym w spółdzielniach i też mieszkańcy nasi, kontrolując pośrednio, czy to przez organa, przez walne zgromadzenie, mają możliwość sprawdzenia, jak funkcjonuje spółdzielnia. W większości, proszę Państwa, spółdzielnie nie zaciągają nawet kredytów na remonty, posiłkują się własnymi funduszami remontowymi. Oczywiście uzupełniają to kredytami, ale u nas na przykład były zaciągane kredyty na remonty budynków. Na żadnym nie było, że nie było hipoteki. Spłata była gwarantowana środkami spółdzielni. No ja sobie...
To było Sawku, tak.
Generalnie jedno, co mnie niepokoi w tym wszystkim, że to jest ważki problem i my przekonujemy ludzi, żeby przy tą własność odrębną sobie ustanawiali. Nie dlatego, że trzeba, dlatego, że to będzie kiedyś standardem. Natomiast te ustawy nie wnoszą niczego, co jest spółdzielcom potrzebne. Nie chcę teraz w tej odpowiedzi na ten temat mówić. Może pan redaktor pozwoli, to poruszymy. Dziękuję.
Tak, właśnie o kierunkach zmian postulowanych w prawie spółdzielczym. Pan Zenon Murszczyński.
Ja chciałbym ustosunkować się do pewnej części wypowiedzi pana, który dzwonił, który powiedział, że w cudzysłowie stracić mieszkanie własnościowe można wtedy, kiedy nie jest założona dla niego księga wieczysta. No nie można się z tym zgodzić. Artykuł 17 ze znaczkiem 18 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych mówi, że jeżeli w toku likwidacji postępowania upadłościowego albo egzekucyjnego z nieruchomości spółdzielni nabywcą budynku albo udziału w budynkach nie będzie spółdzielnia mieszkaniowa, to spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu przekształca się w prawo odrębnej własności lokalu bądź lub we własność domu jednorodzinnego. No to jeżeli taki
ale tam jednak przegapiono gdzieś na jakimś etapie w Łodzi czy w Warszawie.
No tak, to znaczy my tutaj sprawę. Szczegółów nie znamy.
Nie znamy
prawdopodobnie likwidator, powiedzmy, nie, który ma obowiązek wpisu do księgi wieczystej po powiedzmy zamknięciu postępowania w spółdzielni, bo tutaj to z mocy ustawy tak, ale sam zapis potem musi dokonać powiedzmy człowiek.
Ale czy taka czynność prawna, jeśli wiąże się ze złamaniem przepisu, jest ważna?
Ale to znaczy to nie jest czynność prawna dokonana, prawda? Właśnie nie dokonana.
My nie znamy dokładnie tej sytuacji. Ja słyszałem też w mediach, że wszystkie lokale w tamtym budynku, w tej nieruchomości, osoby, które miały tytuł prawny do lokalu, to były umowy najmu. No, umowy najmu,
Chciał zwrócić uwagę na jedną rzecz, że spółdzielni mieszkaniowych w Polsce jest grubo ponad 3000. I zasadniczą sprawą uważam w tych kwestiach, które dotyczą czy odrębnej własności, czy spółdzielczych praw do lokali, jest stan prawny gruntów, na jakich te budynki są posadowione. Ja mogę powiedzieć tu w naszym rejonie, czyli w dużej części to jest rejon dawnego zaboru pruskiego, gdzie te sprawy były
w Toruniu.
Tak, ja reprezentuję, kieruję spółdzielnią mieszkaniową Kopernik. Były to sprawy uporządkowane również po wojnie. Spółdzielnia budowała na gruntach, które od początku miały jasny, czytelny stan prawny. I dzisiaj z tych 86 nieruchomości, które oznaczone są w Spółdzielni Mieszkaniowej Kopernik, wszystkie budynki stoją na gruncie, który jest we własności.
Nie ma... Według prawa rzymskiego właściciel gruntu jest właścicielem obiektu.
Trudno mi się tutaj odnosić do tych przywoływanych sytuacji z Warszawy czy z Łodzi, ale jedno jest pewne, że w tamtych regionach kraju najwięcej jest tych problemów, zresztą o których ustawodawca też cały czas mówi, w jaki sposób uregulować stan prawny gruntów, na których pobudowano budynki spółdzielcze i do mieszkań w tych budynkach ustalane były właśnie między innymi własnościowe czy lokatorskie prawa do lokalu, a teren, na którym one do dzisiaj stoją, spółdzielnia nie ma do niego uregulowanych praw.
Ktoś jednak znalazł sposób na obejście pewnych niby zabezpieczeń, przepisów, które gwarantowały...
Ja też tutaj się, że tak powiem, bardzo dziwię, bo jest przecież ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych, jest artykuł 6, który generalnie jakby ustala pewne sztywne ramy dla ustanawiania hipoteki na nieruchomości, że ona z tego artykułu, to jest punkt 4 i 5, tam jasno wynika, że jakąkolwiek hipotekę można ustanowić na nieruchomości za zgodą wszystkich posiadaczy praw do lokali w danej nieruchomości. Czyli bez wiedzy tych mieszkańców z zapisem ustawowym, moim zdaniem jest to po prostu niemożliwe.
To się wydaje nieprawdopodobne, ale jednak... Ja tylko sprawdzę, czy nasza słuchaczka jeszcze... Halo?
Właśnie o to mi chodzi, że wiadomo, oglądamy wiele programów, mamy wiele praw, ale później się okazuje, że te prawa nie są respektowane, więc tylko chodzi mi tylko o to, czy ja gdzieś mogę, bo już usłyszałam, że w spółdzielni powinnam dowiedzieć się,
Jeśli tak.
W księgach wieczystych.
Jeśli pani taki wniosek kiedyś złożyła w stosunku do swojego lokalu, to na pewno zawiadomienie o tym, że na tym prawie została ustanowiona księga wieczysty, do spółdzielni trafił i to zawiadomienie będzie w pani książce, w pani teczce mieszkania. I tam może pani to sprawdzić.
Aha, dobrze, bardzo dziękuję. Do widzenia.
Do widzenia, do usłyszenia. Oczywiście powtarzam, numer 52 345 5090 do Państwa dyspozycji, jak również eksperci spółdzielcy, którzy odpowiadają na pytanie, czy można stracić mieszkanie spółdzielcze, nawet jeśli nie mamy długów. Tak to sformułowała pani senator Lidia Staroń, która chce zmienić prawo spółdzielcze. A zatem w jakim kierunku ewentualnie mogłaby zmienić, może nie pani senator, ale przede wszystkim z inicjatywy, w jakim kierunku takie prawo mogłoby być zmienione. Jak to widzą spółdzielcy generalnie, bo panowie znacie problemy od podszewki, jak powiedziałem.
Zdaniem moim potrzeba do powrotu pewnych zapisów prawnych, jakie były wcześniej, przed 2000 rokiem, to znaczy umożliwiać zamianę mieszkań lokatorskich. Są osoby, które mają mieszkania lokatorskie zbyt duże na ich potrzeby, mogliby zamienić na mieszkania mniejsze.
To jest taki problem właśnie, tak, w tej chwili nie można mieszkania zamienić. W dużych kamienicach
trzeba to mieszkanie zdać do spółdzielni, spółdzielnia je sprzedaje w przetargu, oddaje pieniądze. Pieniądze równe wartości rynkowej tego mieszkania, ale ta osoba jest w stanie niepewności, musi te pieniądze otrzymać, po jakimś czasie kupić drugie. Natomiast ten procedura zamian, która umożliwiała wygaszanie spółdzielczego prawa do lokalu dla jednego mieszkania i później ustanawiania na rzecz osoby wskazanej, była rzeczą znakomitą. Proszę Państwa, jeszcze jest jeden ogromny problem. Problem odbudowy budynku, gdzie są odrębne własności, o ile taki budynek będzie zdegradowany bądź ulegnie awarii, na przykład jak to się stało w Gdańsku około 15-20 lat temu, wybuch gazu.
Tak.
Jest to problem już nie do rozwiązania, żeby postawić następny budynek. Powiedzmy, że to jest 50 udziałowców, budynek jest całkowicie zniszczony, no, część chce odbudować ten budynek, czy też pobudować na tym gruncie. Nie wszyscy mają uregulowany stan prawny, więc to jest problem wejście na cudzy grunt.
Tak.
I myślę, że tu jest potrzebne takie zabezpieczenie ustawowe, że w przypadku, kiedy odrębne lokale ulegają degradacji, zniszczeniu, że większość, tak jak ta wspólnota, która działa, ma prawo dysponować tym gruntem. Czyli jeżeli by się okazało, że nie można już postawić budynku dla 50 rodzin, tylko dla 30, to ci niezainteresowani zainteresowani dostaliby oczywiście rekompensatę za swoją współwłasność, a tak mogą być to procesy, które będą się ciągnęły latami, bo trzeba na to patrzeć, proszę Państwa, że ustawa o własności lokali to jest ustawa z 1994 roku, kiedyś takiej ustawy nie było. To jest taka ustawa specyficzna dla współwłasności. I nigdy nie przewidywało się, że aż będzie tylu współwłaścicieli, bo są budynki, które mają 160 mieszkań, a są nieruchomości łączone w kilka budynków, które mają 300 czy 500 mieszkań. Więc problem ten w razie czego wykorzystania tego gruntu po degradacji budynku czy po zniszczeniu, to jest problem prawny ogromny i proszę Państwa, problem nieuregulowany. Nikt o to się nie pokusił jak do tej pory, bo gdyby Gdańsk by właśnie w tym czasie stała się ta sytuacja, jaka w tym czasie, kiedy obowiązuje obecne prawo i byłby to budynek spółdzielczy, byłby to problem nie lada. A poza tym, proszę Państwa, my również, nasi członkowie, szczególnie osoby, które no tak interesują się ekonomią, interesują się finansami spółdzielni, uważają, że te zmiany ustawy i to kierowanie w kierunku wspólnot przy na przykład 20% tylko współwłasności.
To jest ostatni taki pomysł właśnie klubu Kukiz.
To są zapędy kierowane przez lobbystów, którzy chcą, żeby były założone konta bankowe, bo tych kont bankowych raptem trzeba będzie, proszę Państwa, założyć pewno z 10 milionów albo więcej. To również konieczność wtedy trzymania na odrębnych rachunkach funduszy remontowych. Na dzień dzisiejszy spółdzielnia jako zrzeszenie może pomiędzy budynkami wspierać się tymi funduszami, to znaczy czasowo robić remonty na jednym budynku, potem na drugim. Oczywiście tej możliwości już nie będzie. Trzeba będzie iść po kredyt do banku.
Będą płoty między budynkami.
Zapłacić pieniądze. Więc myślę, że pogląd, że ci pomysłodawcy są częściowo narzędziem w rękach banków czy innych instytucji finansowych, nie jest niedorzeczny.
I właśnie dotknął pan prezes bardzo istotnego problemu, w jakim kierunku pójdą ewentualne zmiany postulowane przynajmniej i pomysły, które już w tej chwili zaczynamy powoli poznawać różnych klubów poselskich. Pan Zenon Mrówczyński.
Proszę Państwa, tak jak wspomniał tutaj przedmówca, w Sejmie jest projekt nowelizacji ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz prawa spółdzielczego grupy posłów Kukiz 15, to jest druk 1268, jak ktoś z Państwa będzie chciał zajrzeć na stronę sejmową. I tu jest dużo większe zagrożenie dla spółdzielni, gdy chodzi o nowelizację artykułu 26 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych. Mianowicie obecny zapis artykułu 26 ustęp 1 brzmi tak, że nie zacytuję go, tylko powiem, że wspólnota mieszkaniowa powstaje wtedy, kiedy wyodrębniona zostanie własność wszystkich lokali z mocy prawa. Czyli ostatni lokal zostanie wyodrębniony, jest 100% odrębnych własności. Wtedy powstaje, stosuje się do takiej nieruchomości budynkowej ustawę o własności lokali, czyli powstaje wspólnota mieszkaniowa. Projekt zapisu tej nowelizacji posłów Kukiz 15 brzmi w ten sposób, że jeżeli w obrębie danej nieruchomości przeniesiona zostanie w odrębną własność taka liczba lokali, że ich udziały w nieruchomości wspólnej przekroczą 20% ogólnej liczby tych udziałów,
to zarządu
nieruchomością będzie się stosowało przepisy ustawy o własności lokali. A więc jeżeli będzie tylko 20%, to już powstanie wspólnota mieszkaniowa. Czyli biorąc pod uwagę te zapisy, które są w tym projekcie nowelizacji, to najważniejszym przepisem w sumie jest ten 26. Bo on likwiduje spółdzielnie mieszkaniowe.
No właśnie, jaka przyszłość spółdzielni?
Bo po prostu spółdzielnie powstaną wszędzie wspólnoty mieszkaniowe. W każdej nieruchomości jest więcej niż 20% udziałów, gdy chodzi o odrębne własności. powiem więcej, nawet 80 do 90%. Tak więc to jest automatycznie koniec spółdzielni mieszkaniowych, jeżeli zostanie przegłosowana ta nowelizacja, a w szczególności artykuł 26 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych.
Co w tej sytuacji
robią spółdzielcy? Proszę zauważyć, ciągnąc dalej ten temat, że nawet w ustawie o własności lokali, gdzie powiedzmy podejmuje się na nieruchomościach pewne decyzje, ale poprzez głosowanie większością, to jest element 50 plus 1, tak narzekamy na demokrację spółdzielczą, prawda? Tam też i pani Staroń na to wskazuje. To ten element w ogóle by tutaj zaginął, prawda? No co na to spółdzielcy? Spółdzielcy nie wiedzą jeszcze o faktach, które w tej chwili wyniknęłyby, jeżeli by taką ustawę Sejm przegłosował. Sobie nawet nie zdają z tego sprawy i dlatego no, staramy się ewentualnie powiedzmy, podawać do wiadomości.
Jesteście pytani w ogóle o opinię?
To znaczy, większość ludzi i pewnie nie zna treści, powiedzmy sobie, projektu Kukiza, to dopiero się rozwija i my, powiedzmy, poprzez spółdzielnie nagłaśniamy sprawę, podając do wiadomości tę treść, bo trudno, spółdzielczość jest też i stara, powiedzmy tak, w sensie wiekowym. Nie wszyscy potrafią wyciągnąć pewnej wiadomości z internetu, a ta wiadomość funkcjonuje w internecie i to by było na tyle.
I nie... z tego wynika, że nawet jest jakby bardziej zaawansowana niż inicjatywa pani Staroń.
Jest to druk zarejestrowany w Sejmie i określony numer posiada, prawda?
Póki co jest to jedyny zarejestrowany druk sejmowy tak, takiego projektu,
tak, inny,
ale pamiętamy kilka lat temu, w poprzedniej kadencji Sejmu, kilka innych też bardzo rewolucyjnych projektów już było, ale ja to jeszcze odnieść się chciałbym, czy dodać jakby do tej informacji pana mecenasa dotyczącej tego projektu i tego artykułu 26, to tam w innym artykule jest również jeszcze bardzo groźny zapis, który w zasadzie, jeżeli on by wszedł w życie, to jest tak na dobrą sprawę utrata majątku spółdzielni, dlatego że ten projekt zakłada z każdym, kto, że każdy, kto wyodrębnia lokal, spółdzielnia jest będzie z nim zobowiązana rozliczyć jakby wartość jego udziału w majątku spółdzielni. Więc żeby to robić, to tak na dobrą sprawę od tego momentu będzie taka groźba pozbycia czy wyprzedaży tego majątku po to, żeby się rozliczać z każdym, kto ma odrębną własność lokalu. A przypomnę, że wiele spółdzielni, które ten majątek przez to mienie wypracowało przez wiele lat, dzięki temu do spółdzielni wpływają dodatkowe środki, które dofinansowują koszty eksploatacji. Jeśli ten majątek zostanie wskutek zmiany przepisów ze spółdzielni wyzbyty, nie będzie już w przyszłości źródeł dofinansowania kosztów eksploatacji, czyli innymi słowy przełoży to się na wzrost opłat mieszkaniowych.
No i na stan techniczny budynków.
Ja myślę, że tu jeszcze jest, proszę państwa, zagrożenie innej też natury, oczywiście majątkowe. Proszę zauważyć, że ten fundusz zasobowy to jest infrastruktura techniczna, na przykład parkingi osiedlowe, które są własnością spółdzielni, z których wiele osób korzysta, to również
nie
wartość
zmieściłby się
trzeba
tych,
będzie udział w tych parkingów oddać. To są poza odrębnymi tak. własnościami. To są, proszę państwa, kluby działalności społeczno-wychowawczej, kulturalnej, które też są określonym majątkiem, które służą ogółu społeczeństwu. Więc to są rzeczy nie do końca przemyślane, bo spółdzielnie oprócz tej roli gospodarczej, takiej administratora poszczególnych nieruchomości, również pełnią pewne funkcje organizacji życia na osiedlach, życia społecznego, bo przecież są i kluby seniora i różnego rodzaju koła zainteresowań dla dzieci, dla młodzieży, więc na to trzeba spojrzeć inaczej. A jeżeli tego nie będzie, to proszę się zastanowić, co zostanie. Domy kultury miejskie nie obejmuję swoim zasięgiem całego miasta.
No nie zwłaszcza peryferyjnych osiedli.
Szczególnie peryferyjnych osiedli, więc na to wszystko trzeba patrzeć właśnie od zupełnie innej strony i trzeba patrzeć, co można stracić. I żebyśmy my nie zostali zrozumiani, że te przypadki pojedyncze, które stanowią może promil w ilości mieszkań, albo nawet mniej, że one są nieistotne. One są istotne. No, tylko na
pani
bazie
Staroń
takiego...
mówi o tysiącach.
To jest, pani Staroń jest absolutnie niewiarygodna. Pani Staroń jako spółdzielca ze spółdzielni olsztyńskiej wyprowadziła majątek w postaci gruntu pod lokalem użytkowym za darmo. Także to są na to informacje. Poza tym uważamy, jak trzeba szanować różne inicjatywy, jak najbardziej szanować. Tylko że na tych spotkaniach, gdzie były przedstawiane te problemy, one nie były wyjaśnione. To były sądy nad spółdzielniami, sądy kapturowe. Zdecydowanie sądy takie, jakie się odbywały w różnych sprawach politycznych, może w latach 40.
Chociaż może też się znaleźć argument taki, że jeśli nie będzie spółdzielni, które są obciążone jednak dużymi wydatkami na tą sferę życia społecznego, jak kluby, różne tam, prawda, parkingi i tak dalej, że jeśli tego nie będzie, nie będzie dodatkowych kosztów, przez co spółdzielnia nie będzie ponosiła tych kosztów i dzięki temu na przykład tańsza będzie eksploatacja mieszkań, no bo w końcu na to wszystko płacą spółdzielcy, mieszkańcy mieszkań.
Ja odpowiem na ten pogląd w ten sposób. Zacytuję tu mojego mistrza z Bydgoszczy, pana inżyniera Korolczaka, który mówił, kiedyś ten pan inżynier Karolczak był dyrektorem technicznym Zjednoczenia Budownictwa Rolniczego, który mówił, jak nie ma określonej teorii, to najlepszy jest przykład. A przykłady są takie. Spółdzielnie, proszę państwa, zarządzają wspólnotami. My we Włocławku zarządzamy wspólnotą wielu miast. Generalnie to koszty we wspólnotach są nieco wyższe jak w spółdzielniach. Także pomimo tej całej infrastruktury społecznej, bo ta infrastruktura techniczna, no to ona jest niezbędna, żeby na osiedle wjechać i żeby ewentualnie rano można było znaleźć swój samochód i pojechać do pracy. Ale podkreślam, że koszty nie są większe, koszty są mniejsze. Ja w swoich poglądach i w rozmowach, prezentuję te poglądy w rozmowach z mieszkańcami, namawiam właśnie do odrębnych własności. Z tym, że ludzie mają tak duże zaufanie.
A zgłaszają się często z tymi problemami spółdzielcy? Często pytają o taką możliwość, o status swojego mieszkania. No
tak, zdarzają
zwłaszcza
się.
Zwłaszcza po nagłosieniu tej sprawy przez panią Staroń.
W tej chwili nie, ale rozmawiamy na te tematy właśnie, czy przekształcić, czy nie przekształcić. Myślę, że w tych spółdzielniach większych, gdzie jest przejrzystość, transparentność, to nie ma takich problemów. No to musi być problem.
One są ustabilizowane, tak. Mają dużą bazę.
Tak, odpowiedni pracowników, członków, ale przede wszystkim jest te relacje, są relacjami na zasadzie partnerstwa, zaufania, właściwie takiego bliskiego partnerstwa. Tego nie ma.
A chyba najgorsza sytuacja, jak słyszeliśmy, jest, może być przynajmniej, w tych małych spółdzielniach, które powstały jakby na bazie. Nie bardzo lubię tego słowa, ale na bazie tych domów po PGR-owskich na wsiach, gdzie trzeba było tworzyć spółdzielnie, żeby jakoś opanować sytuację i administrować.
No to są trudne sytuacje dla tych wszystkich osób, które w takich budynkach zamieszkują, bo stworzenie spółdzielni z niczego, kiedy...
A powstało ich bardzo dużo wtedy.
Kiedy trzeba przejąć na siebie obowiązek utrzymania kosztownego zasobu, jakim jest budynek mieszkalny, a w ślad za tym nie idą żadne pieniądze, tylko trzeba dopiero te kapitały sobie stworzyć, to czyni określone problemy. Jeżeli byśmy się oczywiście przejechali tu gdzieś po toruńskich chociażby wsiach, to można spotkać takie budynki, gdzie na przykład część ściany jest ocieplone przy jednym mieszkaniu, później przy kilku nie ma tego ocieplenia, przy kilku następnych jest to ocieplenie, ale to jest taki namacalny dowód tego, że jeśli brakuje spółdzielni pieniądze, mieszkańcy muszą w jakiś sposób sami własnymi środkami poprawiać chociażby w obrębie swojego lokalu tą sytuację, obniżać koszty ogrzewania na przykład, jeżeli one są wysokie. No w większym mieście ta sytuacja na pewno jest tu bardziej korzystniejsza, dlatego że to są spółdzielnie, które mają z reguły kilkudziesięcioletni dorobek, czasem i dłuższy, bo przecież i Bydgoszczy jest ponad 120-letnia spółdzielnia, no spółdzielnia, którą ja zarządzam, spółdzielnia, która w tym roku 115 lat ma na koncie. Wino Wrocławiu też bardzo ponad stuletnia spółdzielnia, czy w Grudziądzu. To jest taki no, dorobek i doświadczeń w zarządzaniu. Pokazuje na dzień dzisiejszy, kiedy te spółdzielnie no, jakby robią to na bardzo wysokim poziomie, że jest to jak najbardziej bardzo dobra forma zarządzania mieszkaniami i forma, której należy sprzyjać. No. Natomiast ja chciałbym jeszcze takich parę informacji dotyczących obowiązującego systemu, że jest szereg takich zmian w prawie, które ja nie wiem, czy w przemyślany sposób ze strony naszych polityków, czy nieprzemyślanych, ale jakby starają się czynić ze spółdzielni taki podmiot trochę ułomny. Drobny przykład taki. Zadaszenia nad balkonami. Jest takie, dwa rozstrzygnięcia są takie sprzeczne ze sobą Sądu Najwyższego i Naczelnego Sądu Administracyjnego w sprawie definicji zwykłego zarządu. I dzięki tej rozbieżności na dzień dzisiejszy jest sytuacja taka, że w Toruniu, chcąc dobudować na wniosek mieszkańców zadaszenia nad balkonami, to my musimy przejść się po wszystkich mieszkańcach i właścicielach budynku, żeby uzyskać od nich zgody.
I jeszcze zapytać plastyka miejskiego.
Jak nie będzie zgody tych mieszkańców, wszystkich, choćby jeden uparcie na przykład, bo się poróżnił z mieszkańcami, z sąsiadami, nie wyrazi zgody, zadaszenia nad balkonem nie będzie. Ale we wspólnocie mieszkaniowej ta sytuacja jest prostsza, bo tam wystarczy uchwała większością głosów i to zadaszenie można robić.
Ale jest orzeczenie również Sądu Najwyższego, które mówi o tym, że zarząd spółdzielni może podejmować decyzje również w kwestiach, jeżeli czynności przekraczają zwykły zarząd. Że pan prezes mówi o tych dwóch rozbieżnych.
Ale takich. Się okazuje, że instytucja, która wydaje pozwolenie na budowę, czyli Wydział Architektury w mieście, ma prawo interpretować w oparciu o sobie wybrane przepisy i tak robi.
Ja bym, jeśli mogę, chciał zwrócić uwagę jeszcze na jedną rzecz, bo wbrew temu, co się mówi, w spółdzielniach mieszkaniowych na gruncie obecnie obowiązujących przepisów mogą powstawać wspólnoty mieszkaniowe. Mówi o tym artykuł 24 ze znaczkiem 1 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, który mówi, że większość właścicieli lokali w budynkach lub budynku lub budynkach położonych w obrębie danej nieruchomości obliczana według wielkości udziałów, może podjąć taką uchwałę. Ale te wspólnoty nie powstają. W dużych spółdzielniach, z tego co się orientuję, na 200, na 5, na 200, 250 nieruchomości budynkowych powstała jedna lub dwie wspólnoty.
Czyli tak wygodnie
tylko,
w spółdzielniach?
Czyli wygodnie. Na to wszystko wskazuje, ponieważ jeżeli w danym budynku tych udziałów jest około 80%, gdy chodzi o odrębne własności, no to każdej chwili taka uchwała, gdyby większość tego chciała, mogła zostać podjęta.
I prawo na to dozwala. I ciągnąc teraz ten temat, proszę zauważyć, że w takim mieście, jak jest Bydgoszcz, powstały tylko 4 wspólnoty
z
zasobów mieszkaniowych spółdzielczych. A tutaj, jak przytoczył pan mecenas, możliwości prawne istnieją. Jedne powstają, prawda, w wyniku ostatniego wyodrębnienia, a inne, ten tutaj przepis, który przed chwileczką mecenas przytoczył, jeżeli taki wniosek, powiedzmy, co do ilości udziałów przekraczających ilość wskazaną, padnie, to też, powiedzmy, można taką wspólnotę utworzyć. I co? I odpowiedź jest jednoznaczna. Być spółdzielni z różnych pewnie powodów. Zapropagujmy jednak tą spółdzielczość, bo proszę zauważyć, że w mieście Bydgoszczy nie tylko zarządcami są spółdzielnie, prawie w połowie tak. Natomiast ADM-y nasze też mają, powiedzmy, swoje zasoby. I co? I tam o wysokości stawki eksploatacyjnej, opłaty, podejmuje decyzję Rada Miasta. W mieście Bydgoszczy to chyba jest około 12 zł, natomiast średnia opłata eksploatacyjna w spółdzielniach w mieście Bydgoszczy przy porównywalnych obciążeniach jest około 7 zł. Do 8. W tym jest fundusz remontowy i proszę zobaczyć, jak wyglądają zasoby spółdzielcze.
Ja tylko odbiorę telefon. Może jeszcze zdążymy odpowiedzieć. Halo? Halo, halo?
Dzień dobry, ja dzwonię z Brodnicy. Mam takie pytanie, nie wiem, czy mogę zadać takie pytanko.
Tak, słuchamy.
Ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych z 15 grudnia 2000 roku zobowiązała zarządzie do wydzielenia z opłaty eksploatacyjnej fundusz remontowy, który był wcześniej był opłacony w tej opłacie. No i spółdzielnie na ogół to zrobiły, przynajmniej w Brodnicy. I co się okazało? Po kilku latach przykładowo dopatrzyłem się, że zarząd z tego funduszu remontowego opłaca na przykład konserwatorów i koszty administracji ogólnej. A jest to nie bagatela, ponad 1 000 000 złotych miesięcznie. Czy jest to prawnie, czy jest to zgodne z prawem? Mam jedno pytanie. I drugie pytanie mam takie. Kadencja Rady od 2007 roku weszła ustawa, gdzie kadencyjność Rady Nadzorczej trwa 3 lata, kadencja 3 lata i można być w Radzie nie więcej jak 2 kadencje. U nas są tacy członkowie Rady, którzy zasiadają już 3. kadencję, bo w 2007 roku, tuż przed wejściem w życie ustawy, jak gdyby wybrano członków Rady na kadencję nie 3 lata, wiedząc, że będzie już kadencyjność 3-letnia, tylko na okres 5 lat. I ci członkowie zasiadali pierwszą kadencję 5 lat, później zasiadali na od 2007 roku.
No chyba, że dobrzy są. Że są dobrymi rajcami w tej Radzie.
Nie są dobrymi rajcami, tylko wspomagają zarząd. A to, że po prostu frekwencja na zebraniach 5-7, góra 7%, no to wiadomo, jak to wygląda.
To spróbujemy
ale
w takim razie
zasiadają odpowiedzi. Teraz w 3. kadencję. Mam pytanie konkretne. Czy zasiadają to zgodnie z prawem? To bym miał na tyle.
Dobrze, to w takim razie wyłączymy telefon, spróbujemy szybko odpowiedzieć na te pytania i wątpliwości słuchacza, bo mamy już niecałe 3 minuty do zakończenia spotkania.
Nie ma takiej możliwości prawnej, żeby fundusz remontowy był przeznaczany na konserwację czy opłatę jakichś drobnych napraw. Fundusz remontowy zgodnie z ustawą o finansach jest kosztem od samego początku i w związku z powyższym może być tylko tak wydawany, jak mówiłem, czyli na remonty i na remonty budynku.
Ale jeśli słuchacz dopatrzył się nieprawidłowości, to gdzie ewentualnie może się poskarżyć?
On może się poskarżyć do sądu. Zdecydowanie może się poskarżyć do sądu. Takiej możliwości nie ma. Uważam, oczywiście dobrze jest to wyjaśnić, bo może jest nie do końca dobre zrozumienie, ale możliwości prawnych takich nie ma.
I jeszcze kwestia właśnie tego rajcowania w radach.
Generalnie są 2 kadencje. Była taka interpretacja, że jak w trakcie wejścia prawa ktoś pełni...
Że nie wlicza się tej kadencji, która była w toku. W związku z tym nie można być dłużej niż 2 kolejne kadencje. Przy czym ta kadencja, jak wchodziła w życie nowelizacja, to tej nie liczyło się.
Czyli prawo nie działało wstecz po prostu.
Myślę, że jeszcze na koniec powinniśmy powiedzieć, że podsumowując tutaj tą dyskusję, należałoby zachęcić wszystkich mieszkańców do tego, żeby interesowali się swoją własnością i również własnością o statusie lokatorskiego prawa do lokalu, bo dzisiaj lokatorskie prawo to jest jak własność, pełna wartość mieszkania. W związku z powyższym poprzez to, żeby uczestniczyć w spotkaniach, patrzeć w dokumenty. Dokumenty są prezentowane, czy to na stronach internetowych, czy przed zebraniami, bo to zapewni, że będzie większa wiarygodność instytucji, jaką jest spółdzielnia, ale również uczestnictwo powoduje to, że działania są spójne z potrzebami i myślami członków.
Może jeszcze zaapelujmy, panie redaktorze, do polityków, gdzie partie dopominają się nad każdą ustawą dyskusji publicznej, prawda? Że proszę bardzo, to dyskutujmy publicznie o jakimś nowym, o poprawkach do prawa tutaj o spółdzielniach mieszkaniowych, a nie w ten sposób, jak powiedzmy wnosi się do Sejmu ustawę pod obrady, gdzie członkowie, jak już tutaj wcześniej powiedzieliśmy, nie dużo wiedzą. Wiedzą tylko tyle, ile my przekażemy i tutaj to wykorzystujemy i też przekazujemy. Spójrzcie na to, co nas, członków spółdzielni, w przyszłości ewentualnie by czekało, gdyby takie ustawy podjąć, prawda?
Tymi apelami kończymy nasze dzisiejsze spotkanie o mieszkaniach spółdzielczych, o przyszłości spółdzielni, a także i o możliwości utraty mieszkań przez spółdzielców w różnych okolicznościach. Gośćmi moimi w studiu Polskiego Radia Pomorze Kujaw byli pan Ryszard Kosieniewski, pan Zbigniew Lewandowski, pan Marek Żółtowski, pan Zenon Mrówczyński, radca prawny. Andrzej Chrystek, dziękuję za uwagę. Do usłyszenia.
Dziękujemy.